Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. W krainie konińskich jezior.
Nowy rok już na dobre zagościł w naszym kalendarzu. Zima dość łaskawa, skąpi śniegu, a pogoda niemal wiosenna. Rozpoczynamy naszą wędrówkę z rodziną. Dziś będziemy zwiedzać północne krańce ziemi konińskiej na pograniczu z Kujawami. Z Kazimierza Biskupiego kierujemy się w kierunku konińskich jezior. Mijamy tereny po wyeksploatowanych odkrywkach węgla brunatnego. Węgiel na tym terenie wydobywano od połowy lat 50. do chwili obecnej. Najbardziej optymistyczne prognozy przewidują jeszcze około 30-letni okres eksploatacji odkrywek. Nie tylko warunki ekonomiczne zadecydują o losach konińskiego węgla, coraz głośniej słychać głos sprzeciwu różnych organizacji ekologicznych i ochrony naturalnego środowiska. Kopalnie odkrywkowe, nie ma co ukrywać, czynią dość duże szkody w środowisku naturalnym. Potrzeby społeczeństwa, a środowisko naturalne, to dwie różne rzeczy, których tak łatwo nie da się pogodzić. Kierujemy się w kierunku Pątnowa. Po prawej stronie elektrownia Pątnów, a w zasadzie zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Jest to zespół czterech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym w rejonie Konina, dostarczającym około 8,5% mocy krajowej, a wynoszącej ponad 2,5 tysiąca megawatów. Obecnie elektrownia Adamów w Turku została od 2 lat wyłączona z eksploatacji. Elektrownie węglowe wchodzące w skład spółki zostały wybudowane w latach 1958-1974, elektrownia Pątnów uruchomiona w 1964 roku, a elektrownia Konin w latach 50. XX wieku. Natomiast najnowsza, elektrownia Pątnów 2, oddana została do eksploatacji w 2008 roku. Elektrownia Pątnów 1 składa się obecnie z 6 bloków energetycznych po 200 MW każdy o łącznej mocy osiągalnej 1200 MW, a elektrownia Pątnów 2 ma blok energetyczny o mocy 464 MW. Jest to pierwsza jednostka prądotwórcza na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie energetycznym, a zarazem jest to największa turbina energetyczna w Polsce. Spalanie węgla jest jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko metod produkcji energii. Powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza poprzez emisję toksycznych substancji. Przyczynia się także do powstawania kwaśnych deszczów. Konińskie elektrownie Pątnów i Gosławice nie posiadają chłodni kominowych do schładzania wody w obiegu do schładzania turbin. Woda, wstępnie schłodzona, zrzucana jest do konińskich jezior. Dlatego jeziora Pątnowskie i Licheńskie w zimie nie zamarzają, a w kanale zrzutowym w środku zimy spokojnie można brać kąpiel. Jest to jedna z atrakcji okolic Konina. Elektrownie Pątnów 1 i Pątnów 2 po wcześniejszym uzgodnieniu można zwiedzać pod opieką zakładowego przewodnika. Ciepła woda w jeziorach spowodowała nagły przyrost roślinności podwodnej i jeziorom groziło zarastanie. Wtedy sprowadzono ze Związku Radzieckiego 2 gatunki ryb – topłygę białą i amura. Ryby te naturalnie nie występują u nas, ale doskonale się zaaklimatyzowały. Te ryby są bardzo roślinożerne. Potrafią jeść w ciągu doby 2-3 razy tyle, ile ważą. Uratowały jeziora przed zarośnięciem, a za to wędkarze mają dużo satysfakcji. Dorodne, złowione sztuki ważą około 20 kg, a czasami zdecydowanie więcej. Ludność terenów na północ od Konina brała aktywny udział w powstaniu styczniowym. W okolicach dzisiejszej elektrowni Pątnów 23 marca 1863 roku stoczono dość krwawą bitwę z wojskami rosyjskimi. Oddziałami powstańczymi dowodził Kazimierz Mielencki. Walczyli o lepszy byt dla przyszłych pokoleń. Dziś to wydarzenie upamiętniają dwa krzyże, katolicki i prawosławny, tablica pamiątkowa i informacyjna. Bitwa powstańcza znana jest jako bitwa pod Olszakiem. Olszowe to miejscowość niedaleko elektrowni Pątnów. Do bitwy pod Olszowym Młynem, trwającej około 4-5 godzin, doszło o godzinie 4 nad ranem 22 marca 1863 roku. Wycofujący się z Lasów Kazimierskich oddział Kazimierza Mielenckiego spotkał się z rosyjskim oddziałem księcia Emila van Sayn-Wittgenstein. Siły polskie liczyły około 500 zbrojnych, w tym 209 strzelców, 144 kosynierów, 100 kawalerzystów oraz 42 osoby niezaszeregowane do żadnej ze wspomnianych formacji. Dowódcą jazdy był Wacław Miśkiewicz, a piechoty Edmund Kallier, doświadczony jako żołnierz w służbie w Legii Cudzoziemskiej. Obozujące w Puszczy Kazimierskiej 21 marca 1863 roku oddziały powstańcze zostały zawiadomione o nadciągającym z północy oddziałach księcia Wittgensteina w sile około 400 piechoty i 100 jazdy. Z tego powodu ruszyły marszem poprzez Olszowy Młyn w kierunku Pątnowa. Po zaciętej walce oddziały powstańcze z powodu braku amunicji musiały wycofać się z pola bitwy. Trzykrotnie ranny Edmund Kallier został wywieziony do Pątnowa, gdzie znalazł schronienie w dworze zarządcy folwarku. Tu jednak dopadli go Rosjanie. Uwolnił go książę Wittgenstein. Leczono go do maja 1863 roku. Mielencki, wycofujący się poprzez Pątnów w kierunku Ślesina, dotarł do Mikorzyna. W pobliżu tej wsi, po południu, napotkał maszerujący z Włocławka rosyjski oddział Nielidowa. W tej sytuacji podjął decyzję o wycofaniu się do księstwa warszawskiego. Ranny w kręgosłup dotarł jednak do majątku w górze pod Ślesinem, skąd ewakuowano go na teren zaboru pruskiego, gdzie zmarł 9 lipca 1863 roku. Przez Gosławicę Cukrownię, Honoratkę, niemal wzdłuż jezior po prawej stronie docieramy do Mikorzyna drogą krajową nr 25. Mikorzyn, myślę, że wielu mieszkańcom Kalisza jest dobrze znany. To nad jeziorem Mikorzyńskim kilka dużych zakładów z Kalisza miało swoje ośrodki wypoczynkowe. W Mikorzynie Wistil miał swój ośrodek, a po drugiej stronie jeziora dawne WSK z Kalisza i Runoteks też miały duże ośrodki. Ale to już przeszłe czasy. Nad jeziorem Mikorzyńskim były jeszcze ośrodki wypoczynkowe konińskich zakładów, takich jak kopalnia węgla brunatnego Konin, huta aluminium Konin czy fabryka urządzeń górnictwa odkrywkowego z Konina. Wszystkie w ostatnich latach XX wieku zostały sprywatyzowane. Dziś z ośrodków można korzystać za zgodą ich nowych właścicieli. Dobrze funkcjonującym ośrodkiem w Mikorzynie jest Wittynk z bogatą bazą noclegową, restauracją, barem i szeroką plażą oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Dla zmotoryzowanych duży strzeżony parking. Na jeziorze Mikorzyńskim, płynąc w prawo w kierunku Konina, trafimy na wyspę Klarę. Z nazwą tej wyspy związana jest pewna legenda o córce właściciela Mikorzyna. Klara, zakochana w białym rycerzu Januszu, porwana została przez rycerza czarnego. Zakochany rycerz biały stoczył zwycięski pojedynek z rycerzem czarnym. Janusz jednak nie mógł poślubić wybranki. Z rozpaczy rzucił się do jeziora. W tym miejscu wynurzyła się wyspa, na której Klara spędziła resztę życia. Wyspa Klara często bywa nazywana Wyspą Zakochanych. Jezioro Mikorzyńskie jest pochodzenia polodowcowego, typu rydnowego, o znacznym wydłużonym kształcie z południa na północ i dobrze rozwiniętej linii brzegowej. Jest najgłębszym jeziorem spośród jezior konińskich, a w środkowej części ma 36 metrów głębokości. Jest też jedynym jeziorem, gdzie jest dozwolone używanie motorówek i skuterów wodnych. Na jeziorze Mikorzyńskim nie obowiązuje strefa ciszy. Od północy połączone jest z jeziorem Ślesińskim, a od południa z jeziorem Pątnowskim. Wszystkie te jeziora tworzą ciąg ciepłych jezior za sprawą ciepłej wody, produktu ubocznego pobliskich elektrowni. Jezioro Mikorzyńskie wchodzi w skład ciągu jezior rynnowych, tak zwana Rynna Goplańska, i stanowi ślad cyrkulacji wód w podłożu lodowca. Lodowiec na tym terenie ustąpił około 20 tysięcy lat temu. Nad jego brzegami znajdują się Ślesin, Mikorzyn, Wąsosze, Półwiosek Stary, Lubomyśle. Od lat 50. jezioro jest częścią 32-kilometrowego kanału Ślesińskiego. Jezioro stało się główną atrakcją turystyczną tego terenu z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi. Temperatura wody jest podwyższona. Latem często oscyluje wokół 25 stopni Celsjusza. Pod względem rybackim jest to jezioro typu leszczowego. Występują tu leszcze, krąpie, ukleje, okonie, sandacze, płocie, jazgarze, cierniki, liny i węgorze. A więc jest to raj dla wędkarzy. Z Mikorzyna dalej drogą krajową numer 25 przez osiedle Lubomyśle jedziemy do Ślesina. Przy drodze jest karczma ochwyśnicka, specjalizująca się w daniach z gęsi. Ślesin, miasto biskupstwa poznańskiego, uzyskało prawa miejskie pod koniec XIV wieku. Pod koniec XVI wieku leżało w powiecie konińskim w województwie kaliskim. W latach 1975-98 miasto należało do województwa konińskiego. Obecnie liczy około 3200 mieszkańców. Położone nad jeziorem Ślesińskim i Mikorzyńskim. Przez miasto prowadzą drogi do Konina i Bydgoszczy oraz Słupcy i Sąpolna. Według legendy nazwa miasta pochodzi od imienia rodu Szleszy, który zasiedlił się we wczesnym średniowieczu i zajął okoliczne pola nad jeziorem. Przez wieki nazwa ulegała przekształceniom, a od 1889 roku została ustalona oficjalna nazwa Ślesin i obowiązuje do dziś. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1231 roku w dokumencie księcia Konrada I Mazowieckiego, który wtedy przekazał wieś biskupom poznańskim w zamian za zaciągnięte długi. W ich posiadaniu miasto było do końca XVIII wieku. Pierwszym właścicielem Ślesina był biskup Dulicz, którego herb po dziś dzień jest godłem tego miasta. 20 stycznia 1358 roku miejscowość Szleszyno otrzymało średzkie prawa miejskie nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Biskup poznański Jan Teczyński uhonorował wtedy miasto herbem Dulicz. Jednym z przywilejów było prawo organizowania targów przez 7 lat. Pozwoliło to na gospodarczy rozwój miasteczka, gdzie mieszkańcy prowadzili handel owocami, wołami i trzodą chlewną z niemieckimi kupcami. 8 razy w roku odbywały się tu jarmarki połączone ze spędem bydła. Już wtedy zaznaczyło się korzystne położenie miasta na szlaku handlowym łączącym Wielkopolskę z Mazowszem, a później Poznań z Warszawą. Miasteczko nigdy jednak nie rozrosło się ani liczebnie, ani gospodarczo. Z okresu lokalizacji Ślesina pochodzi jego układ urbanistyczny o małomiasteczkowej zabudowie z murowanymi parterowymi domami. W 1807 roku miasto znalazło się w Wielkim Księstwie Warszawskim i wtedy rozpoczęto budowę Łuku Triumfalnego początkowo na cześć księcia warszawskiego Fryderyka Augusta, a później zmieniono koncepcję i poświęcono ją Napoleonowi, powszechnie nazywając Bramą Napoleona. Obecnie jest to najcenniejszy zabytek miasta. Łuk Napoleona w Ślesinie, Łuk Triumfalny, znajduje się przy drodze do Sompolna. Mieszkańcy liczyli, że właśnie wtedy będzie przejeżdżał, nacierając na Rosję. Cesarz przypuszczalnie nigdy nie widział budowli. Jego droga na Rosję wiodła północnymi terenami Polski. Po klęsce pod Borodino i odwrocie na zachód już nie było czasu na świętowanie. Jest to drugi w Europie łuk triumfalny ku czci Napoleona Bonaparte. Naturalnie duży, niemal ogromny, znajduje się w Paryżu, a drugi w Ślesinie. Więcej łuków ku czci Napoleona nie ma. Mieszkańcy Ślesina są bardzo dumni ze swojej bramy Napoleona. Łuk składa się z zamkniętej półkolistej arkady i dwóch niższych, bocznych przejść dla pieszych. Elewacje łuku zdobione są pilastrami, które wieńczą głowice jońskie. Na szczycie znajduje się figura orła napoleońskiego. Łuk został w 1972 roku mocno zniszczony przez nadjeżdżającą ciężarówkę. Odrestaurowano go w latach 1976-1977 i jednocześnie zmieniono układ komunikacyjny, polegający na tym, że główna trasa, która biegła pod szerokim łukiem, została poprowadzona obok łuku, żeby zapobiec dalszym ewentualnym w przyszłości uszkodzeniom. W 1815 roku, a więc po Kongresie Wiedeńskim, miasto znalazło się w Królestwie Polskim. 10 lat później mieszkało już w nim 881 osób w 107 domach. W czasie Powstania Styczniowego w 1863 roku walki toczyły się w pobliskim Ignacewie. Pamięć o bitwie i jej bohaterach obecna była w miejscowej społeczności, o czym świadczy pomnik z polnego kamienia z napisem poległym na chwałę, żywym na otuchę, a postawiony w 1817 roku na mogile powstańców w Ślesinie. W 1870 roku za czynne uczestnictwo obywateli w powstaniu styczniowym Ślesin utracił prawa miejskie. Specjalizacją tego obszaru była wtedy hodowla gęsi na pierze, które, jak mówi legenda, podkuwano, przeganiając stado przez smołę i rozsypanym pierze. W ten sposób ptaki uzyskiwały ochronną warstwę na łapach i mogły wędrować wiele kilometrów. Gęsi kupowano na Białorusi i Litwie oraz na terenach wschodnich Królestwa Kongresowego i etapami w stadach podkute gęsi pędzono do Ślesina. W okolicach wytworzyła się tak zwana kmina ochwieśnicka, żargon zapożyczony od skulskich malarzy obrazów kultu maryjnego, ochwieśników. Od żargonowego słowa ochwieśnik to obraźnik, malarz obrazów religijnych, a czasem sprzedawca. Tego żargonu używano także w Krotoszynie. W Ślesinie używano go m.in. wśród wędrownych handlarzy gęsi. Dziś język chwyśników pomału zanika. Niewielu mieszkańców potrafi się nim posługiwać. Jest to język zawierający niewiele ponad 800 zwrotów. Hermetyczny charakter środowiska handlarzy obrazami oraz gęśmi oraz długie podróże, w czasie których sprzedawcy kontaktowali się z różnymi narodami, doprowadziły do wytworzenia specyficznego żargonu zawodowego, zwanego żargonem ochwieśnickim. Określenie ochwieśnicy, jakie nadawano handlarzom gęsi oraz obraźnikom, wywodzi się od rosyjskiego słowa ochwest, co oznacza święty obraz i zostało przejęte przez obraźników do gwary ochwieśnickiej. Żargon ten, po ochwieśnicku zwany kminą, kminić znaczy mówić, kmina to mowa, składał się z wyrazów zapożyczonych z polskiego żargonu złodziejskiego, około 70% słów, na przykład majcher – nóż, kiżyć – pić, sumer – chleb, gęś – jagata, rusycyzmów handlowych – opulić – kupić, idysz niemieckiego oraz niewielkiej części z czechizmów, takich jak braśka, brat. Dla przykładu mogę zacytować jedno zdanie w kminie ochwyśnickiej. Lipowałeś z kiciu, jak jagata przez dęb koknajała? To znaczy, widziałeś, chłopcze, jak gęś po wodzie płynęła? Prawda, że trochę to dziwna gwara, ale jakże oryginalna. Żargon ochwyśnicki powstał w pierwszej połowie XIX wieku, pomiędzy rokiem 1832, kiedy to władze carskie rozpoczęły prześladowanie unitów mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów, a 1850, kiedy zniesiono granice celne pomiędzy Królestwem Kongresowym a Królestwem Pruskim. Za centrum działalności ochwyśników uznawany był Skulsk oraz Ślesin w Wielkopolsce. Amborzy Grabowski w swoich wspomnieniach nadmienia również o dwóch sławnych obraźnikach, Saganie oraz Wojciechu Bryndzy ze wsi Borek koło Krakowa, która była uznawana za małopolską stolicę drzeworytnictwa oraz obraźnictwa. Według badaczy folkloru, obraźnicy początkowo sprzedawali swe dzieła, a później wraz ze wzrostem popytu podzielili się na twórców oraz manszardów, którzy zajmowali się tylko dystrybucją. Handlarze świętych obrazów wychodzili daleko poza granice Wielkopolski i trudnili się sprzedażą na całych ziemiach polskich. Z biegiem czasu obraźnicy rozszerzyli swój asortyment również o religijne dewocjonalia, książeczki do nabożeństwa, a nawet prozaiczne przedmioty, takie jak drobne rzeczy codziennego użytku czy lekarstwa. W 1921 roku Ślesin odzyskał prawa miejskie i liczył 2078 osób oraz 209 domów. Ślesinianie w podzięce za wolną ojczyznę w 1922 roku wybudowali pomnik świętej rodziny, który w czasie II wojny światowej został zburzony, a w 1991 roku odbudowany. Pomnik świętej rodziny stoi w centralnym punkcie miasta, czyli na rynku. Zajęcie przez wojska niemieckie terenów Konina i okolic nastąpiło około 13 września 1939 roku. Władze niemieckie przy pomocy miejscowych Niemców zorganizowały swoje pierwsze urzędy, początkowo wzywając wszystkich pozostałych na miejscu polskich urzędników do natychmiastowego powrotu do pracy. Kierownikami w nich zostawali Niemcy, którzy przybyli z terenu III Rzeszy lub dawni obywatele polscy narodowości niemieckiej, którzy zamieszkiwali te tereny przed wojną. Okupacja hitlerowska doprowadziła do zniszczeń pomników, kościołów i ich wyposażenia. Wtedy też założono park miejski. Miasto zostało wyzwolone 20 stycznia 1945 roku. Po 1989 roku możliwe stało się utworzenie samorządów i modernizacji miasta. W ostatnich latach wybudowano nowy budynek gimnazjum, miejsko-gminny ośrodek kultury, a w 2009 roku kompleks boisk sportowych typu Orlik, a w 2010 roku przystań żeglarską Marina. Zabudowa Ślesina ciągnie się w kierunku północnym, w kierunku Szyszyn i Żółwiniec, a na południe przez Wąsosze i Mikorzyn łączy się z układem miejskim pobliskiego Konina. Latem nad jeziorami Ślesińskim i Mikorzyńskim jest gwarno i dość tłoczno. Jest marina, czyli przystań dla jachtów, wypożyczalnie sprzętu pływającego, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest piękna, duża, piaszczysta plaża. Okolice Ślesina to również dobrze rozwinięta sieć ścieżek dróg rowerowych. W listopadzie 2010 roku ukończono renowację rynku, a w 2012 roku oddano do użytku bulwar ciągnący się wzdłuż jeziora od parku do Mikorzyna. Przy bulwarze znajdują się pałac zabaw, siłownia, skatepark. Planuje się też budowę akwaparku na bazie wód geotermalnych. Powołano do tego celu spółkę Termy Ślesińskie. We wrześniu 2012 roku odnowiono i przemalowano na nowo bramę Napoleona, a w parku postawiono pomnik Napoleona. Ślesin jest siedzibą kilku przedsiębiorstw zajmujących się wyrobami z pierza, jak kołdry, poduszki, oraz producenta materaców lateksowych. Przez oba jeziora prowadzi kanał Ślesiński, również znany jako kanał Warta-Gopło. Jest to kanał wodny o długości 32 km, łączący rzekę Wartę z jeziorem Gopło. Został zakwalifikowany do drugiej klasy dróg wodnych, czyli jest dostępny dla barek o nośności do 500 ton. W górnej części kanał na wysokości wsi Koszewo łączy się z Notecią. W 1937 roku Ministerstwo Skarbu rozpisało przetarg na budowę kanału Warta-Gopło-Wisła i rozpoczęto starania celem wywłaszczenia gruntów, przez które prowadzić będzie kanał. Przed wojną zostały wykonane prace ziemne na 8-kilometrowym odcinku między Wartą a jeziorem Pątnowskim. Zbudowano także dwie śluzy w Morzysławiu i Pątnowie. Z powodu poziomu wód gruntowych kanał kopano łopatami, a do pogłębiania używano pogłębiarki. Podczas II wojny światowej prace zostały przerwane. Niemcom nie udało ich się wznowić, ponieważ wiosną 1940 roku woda zniszczyła wały. Po wojnie dokończono pracę. Zbudowano pozostałe śluzy i brakujące odcinki kanału. Otwarcie kanału nastąpiło w 1949 roku. Dla lubiących żeglować czy płynących kajakami jest to świetna sprawa. Z rzeki Warta można bez większych problemów popłynąć na jezioro Gopło, a dalej poprzez Noteć do kanału Bydgoskiego i jeszcze dalej Wisłą aż do Gdańska. Zapraszam w ten bardzo ciekawy region, zwłaszcza osoby lubiące aktywny wypoczynek na łonie przyrody i nad wodą.